Sukces pisany szminką w Teamy Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Sukces pisany szminką z Piotrem Wódzkim. Witam Cię bardzo serdecznie. Piotr jest i trenerem, autorem wspaniałych książek, no i też motywuje ludzi, uczy jak przemawiać. Witam Cię jeszcze raz.
Witam serdecznie wszystkich.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym de facto, jak się komunikować, a skupimy się na temacie, w którym Piotr jest ekspertem, czyli na tym, jak mówić, jak pisać, jak prezentować skutecznie. Będziemy też mówić o pitchingu, bo to teraz takie modne jest, prawda, i modne słowo.
Tak, modne, no chociaż czasami budzi nieco kontrowersji albo niezrozumienia, bo samo w sobie oznacza po prostu bardzo szybkie zakomunikowanie jakiejś idei. Słowo pitch po polsku nie ma takiego swojego dobrego odpowiednika, natomiast jak się zaczyna odmawiać słowo pitch przez różne przypadki po polsku, to czasami dosyć nieszczególnie to wychodzi.
No właśnie, pitchowanie i tak dalej.
Tak.
My tak lubimy zapożyczać. No ale zanim jeszcze do tego pitchingu dojdziemy, to chciałabym zacząć od tego, jak mówić. W ogóle, no, mówić, myślimy sobie, no to przecież każdy umie mówić. No, to czego ty tu uczysz, jeżeli każdy umie mówić?
Bo tak trochę jest, że rzeczywiście to jest taka kompetencja, którą my wszyscy mamy, ale to jest trochę tak jak z oddychaniem, staniem, czy robieniem na przykład przysiadów ze sztangą. Wydaje się, że to jest takie bardzo proste i rzeczywiście można to robić, tylko że bardzo często we wszystkich tych wymienionych przypadkach robimy to trochę źle albo bardzo źle i możemy sobie zrobić krzywdę. Ja mówię tak, każdy potrafi mówić, a nie każdy potrafi dobrze komunikować, ale dodałbym do tego jeszcze nie potrafi, bo ja jestem człowiekiem, który wierzy w badania Carol Dweck i wierzy w to, że naprawdę warto i można się zmieniać, także nie ma znaczenia, czy tak naprawdę ktoś teraz ocenia swoją kompetencję komunikowania jako wysoką czy niską, zawsze można poprawić i ja też staram się sam u siebie poprawiać to, co można poprawić. Dlatego czym innym jest mówienie i porozumiewanie się na co dzień, a czym innym jest komunikowanie, szczególnie już komunikowanie w środowisku biznesowym, tam, gdzie musimy osiągać pewne cele za pomocą tego narzędzia, którym jest komunikacja. I to jest zarówno w przypadku biznesu, ale też edukacji. Tak naprawdę to w chwili, kiedy my to sobie tutaj rozmawiamy, to gdzieś na świecie ktoś zadaje komuś śmierć za pomocą prezentacji w PowerPoincie czy w innym podobnym.
O, jestem w stanie sobie to przypomnieć. To jest rzeczywiście niesamowite doznanie umierać podczas czyjejś prezentacji.
Dokładnie. I to nie jest intencjonalne, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek miał w planach kogoś zamordować prezentacją PowerPointową. Po angielsku bullets, czyli te bulety w prezentacji,
to także
podpunkty, to także naboje, ale naboje też nie zabijają ludzi, to ludzie zabijają innych ludzi i intencje. I dlatego właśnie ja ucząc prezentowania i ucząc komunikowania, bo to nie tylko o prezentowanie chodzi, ale także takie komunikowanie face to face, czyli twarzą w twarz, bardzo uczulam ludzi na to, żeby zwracali uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, żeby przy komunikowaniu pamiętali o tak zwanej ważności tego komunikatu. To nie chodzi o to, żeby to, co my mówimy, było ważne dla nas, bo to jest zazwyczaj ważne.
No jeżeli decydujemy się mówić.
Tak, tylko żebyśmy naprawdę zastanowili się i użyli całej naszej empatii poznawczej, tego umiejętności wejścia w drugą osobę i zastanowili się, co dla niej może być ważne. Dlatego, że mózg skupia uwagę tylko na tym, co jest dla niego istotne i ważne. Uwaga jest najistotniejszym szefem naszego mózgu. Każda komunikacja i każda prezentacja i każdy komunikat składa się z kilku warstw. Pierwsza warstwa to jest warstwa tak zwanej wartości, czyli jaką wartość ma ten komunikat dla drugiej strony. Potem na tę warstwę nakładamy warstwę struktury, narracji. I czasami ta narracja jest oczywiście nieformalna, więc tutaj nie ma się co zastanawiać, tak? Kiedy rozmawiamy z przyjacielem czy z przyjaciółką podczas spotkania, to się nie zastanawiamy, jaką strukturę ma nasza komunikacja, ale jednak czasami bywa tak, że kiedy opowiadamy ciekawą historię, to ktoś słucha w nas z pełną atencją, a jak dzielimy się banalnymi jakimiś szczegółami, które zupełnie nikogo nie interesują, no to nagle tego kontaktu nie ma. Więc najpierw warstwa wartości, ustalenia tego, co jest ważne dla drugiej strony i dbanie o tę wartość dla drugiej strony. Druga warstwa to jest warstwa narracji, czyli tej struktury, tych słów, tego, w co my ubieramy, czy wybieramy strukturę bazującą na historii, czy bazujemy na mocnych kontrastach, czy bazujemy na jakichkolwiek innych elementach, które można w to wpleść.
No i trzecia nie zdradza, jeszcze trzecia po przerwie.
Po przerwie, dobra.
Zostańcie z nami.
Sukces pisany szminką w Teamy Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
Piotr Budzki z nami. Mówimy o tym, jak mówić. Tak. Powiedziałeś już o dwóch czynnikach, teraz zdradź ten trzeci.
Ten trzeci, który jest bardzo istotny, o którym ty wspominałaś, to jest podanie. Czyli to, w jaki sposób my mówimy, jaki mamy tembr głosu, jaką mamy melodię języka, czy prawidłowo akcentujemy zdania, czy nasze zdania nie umierają za każdym razem, kiedy mówimy, czy nie stosujemy tak zwanego monotonu, czyli
to jest dopiero zabójstwo.
To jest zabójstwo, jeszcze w połączeniu z tymi wszystkimi, w połączeniu z brakiem wartości, w połączeniu ze słabą narracją, słabe podanie sprawia, że naprawdę można usnąć. I ja oczywiście mówię o tych warstwach, bo nad tymi warstwami naprawdę warto pracować i też warto pracować przede wszystkim jednak spokojnie i powoli. Nie zabierać się za wszystko. Czasami mam tak, że na przykład ktoś przychodzi do mnie na szkolenie i mówi, no to jak to robić, jak mam stanąć, jak mam trzymać ręce, jak mam mówić? Ja mówię, spokojnie. Ta ostatnia warstwa podania bardzo często i tak się usprawnia w miarę ćwiczeń, ale na początek ustal wartość. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego w zasadzie ustalasz, że ktoś ma słuchać tego, o czym ty mówisz? Ja to nazywam taką techniką czterech pytań, w których w pierwszym pytaniu zadajemy sobie pytanie, jaką najważniejszą rzecz chcesz, żeby zrozumieli twoi odbiorcy? Czyli jaka jest taka największa idea, taka, z którą chcesz zostawić ludzi? Czy chcesz ich zostawić z świadomością, na przykład, że ze stresem nie zawsze trzeba walczyć, czasami warto go użyć jako paliwa, albo że komunikację można projektować tak, jak się projektuje budynki, tylko trzeba wiedzieć, jak działa mózg i tak dalej. Po prostu jaka jest największa idea? Albo na przykład błędy poznawcze są fajne, bo wszyscy popełniamy je systemowo. To jest wiedza, z którą ty zostawiasz drugą osobę. Drugie pytanie, jakie najważniejsze 3-4 rzeczy chcesz, żeby ludzie zapamiętali? I obojętnie, czy chodzi o godzinny wykład, czy o naszą audycję, czy o rozmowę, o pracę. Jakie 3-4 rzeczy chcesz, żeby człowiek zapamiętał z drugiej strony? I tak nie zapamięta więcej, bo w pamięci krótkotrwałej mózg przechowa od 5 do 7 elementów. Więc naprawdę nie starać się wepchnąć na siłę wszystkiego, co się da. I to jest czasem trudne, bo jak się bardzo dużo wie na jakiś temat, to się ulega takiej klątwie i się chce wszystko. Wszystko jest ważne. I sam wiem, że muszę się mocno miarkować, jak przygotowuję prezentację, szczególnie jak temat mnie bardzo, bardzo, bardzo fascynuje, to już chcę wszystko tam włożyć. To nie chodzi o to, co ja wiem, tylko co druga strona. Trzecie pytanie, bardzo szybko powiem. Trzecie pytanie jest, co chcesz, żeby zrobili właśnie? Czyli takie actionable po angielsku, czyli co można z tym zrobić. I czwarte pytanie, co chcesz, żeby ci ludzie poczuli?
No właśnie, czyli celem nie jest przygotowanie po prostu prezentacji.
Nie. I nie jest zrobienie slajdów.
No właśnie. A jak już robić slajdy? Bo teraz taka moda była, żeby było na samych obrazach. Niektórzy nawet z muzyką zaczynają swoje prezentacje, tudzież nawet mówią na muzyce. Właściwie czasem posługują się tylko małymi notatkami w rączce. Trzymają.
Wszystko jest dozwolone, natomiast trzeba pamiętać, że każda pomoc wizualna, obojętnie czy jest na flipcharcie, folii od przyklejanej do ściany adhezyjnej, kartce czy slajdzie, to jest pomoc, która ma sprawić, że druga strona lepiej zrozumie nasz przekaz, a przekazem naprawdę powinno być słowo. Jest taki popularny neuromit, że w naszej komunikacji, szczególnie podczas wystąpień publicznych, to słowa to jest zaledwie 7% naszej komunikacji. To jest nieprawdą, to jest neuromit, który wyszedł ze złej interpretacji badania profesora Mehrabiana. Jasne, że pozostałe czynniki, tak jak mówisz, slajdy, obrazy, to jak wyglądamy, to jak się prezentujemy, to jak się czujemy we własnych ciuchach, które lubimy, też przekłada się na to, jak jesteśmy zrozumiali, ale słowa są znacznie ważniejsze niż te 7%. Czasami są prezentacje, które słucha się zupełnie bez żadnych prawie slajdów i ktoś ma bardzo po prostu dobrą wiedzę przekazaną za pomocą świetnych historii, które pomagają zrozumieć i siedzi sobie taka spokojna osoba i ani nie skacze po całej scenie, bo ma na przykład inną ekspresję, ale i tak się jej słucha.
A no to za chwilę powiemy o tym, jak mózg grupuje informacje i o kilku słowach kluczach.
Dokładnie.
Sukces pisany szminką w Teamy Z. Zaprasza Olga Kozierowska.
To znowu my, czyli Piotr Budzki i ja, rozmawiamy dzisiaj o komunikacji. Właściwie już powiedzieliśmy o tym, jak mówić, jakich ewentualnie narzędzi, jakie narzędzia stosować, jakich nie stosować. W swojej książce napisałeś też o tym, w jaki sposób mózg grupuje informacje. Myślę, że to dość istotne dla tych wszystkich, którzy chcą dobrze się zakomunikować.
Jeśli miałbym,
dobrze komunikować.
Tak, jeśli miałbym z dwiema rzeczami zostawić wszystkich słuchaczy, to byłoby to po pierwsze. Zawsze pamiętajcie, dbajcie o to, że mózg najpierw musi ustalić, jakie jest znaczenie danej informacji, a dopiero potem przechodzi do szczegółów, do opracowania szczegółów, do tego, żeby zrozumieć, czy one są ważne, czy nieważne. Dlatego jest takie zdanie w książce Johna Mediny, meaning before details, czyli najpierw dlaczego to jest dla mnie ważne, a potem co jest dla mnie ważne. I to jest, mózg tak przetwarza informacje. Najpierw musi zrozumieć, że to, co będzie słuchał, się mu przyda. I oczywiście to ocenia na poziomie nieuświadomionym dla nas. To nie jest tak, że my tak z tym podchodzimy, tylko on po prostu tak segreguje informacje. A druga rzecz to historia jako struktura, która ma sekwencje, jedna po drugiej, logiczne sekwencje, jest najlepszym nośnikiem informacji. Ja wiem, że o storytellingu dużo się mówiło, ale tak naprawdę są bardzo
Ta moda w ogóle.
Tak, ale są neurologiczne podstawy tego, dlatego że historia układa nam fakty, czy też zdarzenia w logiczny ciąg. A jak jest logiczny ciąg, to mózg drugiej strony słucha tego i wierzy jeszcze bardziej w to, co słucha. I oczywiście warto też nauczyć się, jak fakty albo jak informacje bardzo istotne prezentować właśnie na podstawie przykładów, bo czasami są jakieś procesy w firmie, które trzeba wyjaśnić. Czasami jest też jakieś rozwiązanie nasze startupowe, które chcemy komuś zaprezentować i też najlepiej wyjaśnia to historia. No to jest też duża sztuka, żeby nauczyć się tego robić, ale jeszcze taka trzecia może rzecz dotycząca tego, jak mózg grupuje informacje. Mózg naprawdę grupuje je na podstawie takich liniowych przekazów, czyli to jest tak zwany logos, o którym wiedział już Arystoteles 2300 lat temu, mimo że o mózgu wiedział niewiele, bo myślał, że służy do chłodzenia organizmu. I w ogóle Arystotelesa nie za bardzo kocham, bo on niespecjalnie lubił kobiety, to znaczy niespecjalnie uznawał je za wartościowe. No ale Arystoteles wiedział o logos, czyli właśnie o tym, że logicznie prowadzić odbiorcę po kropka po kropce, połącz kropki, więc łączcie kropki dla mózgów swoich odbiorców. Jedno niech wynika z drugiego, to są takie łączniki, a skoro to tamto. I tak dalej, i tak dalej. To są takie słowa, które pozwalają
ogarnąć... słowa klucze, bo są takie słowa, tak jak powiedziałeś teraz, że to mieliśmy jedno, dlatego teraz bardzo dobrze się sprzedawały artykuły pod tytułem 5 zasad tego i tego, 10 sposobów na to i na to, prawda? Czyli zrobiłeś pierwszy, to teraz drugi, trzeci.
Dokładnie.
Czyli jest ta przyczyna, skutek. Natomiast jeszcze są takie słowa klucze w prezentacji pod tytułem, nie wiem, wyobraź sobie.
Tak.
Wszyscy od razu siadają i sobie wyobrażają.
Wyobraź sobie jest dobrym słowem. Jeśli już mówimy komuś, co ma sobie wyobrazić, to akurat podczas prezentacji lepiej jest używać zaimka ty, czyli kierować to konkretnie do jednej osoby. Nie, że wyobraźcie sobie, tylko wyobraź sobie, że wracasz do domu, ściągasz buty po całym dniu ciężkiej pracy, siadasz wygodnie na fotelu, otwierasz butelkę pysznego, czerwonego wina i tak dalej, i tak dalej. Czyli kierowanie tego komunikatu. Druga rzecz taka, którą warto pamiętać, to różnie można już te słowa klucze realizować, ale to są takie zdania, w których my mówimy, ale jest coś, czego o tym czy tamtym nie wiedzą. Czyli takie, takie wprowadzanie, takie pewnego rodzaju tajemnicy. Na przykład, ale jest coś, czego większość ludzi nie wie na temat oksytocyny. Oksytocyna to hormon stresu. I na przykład, czyli takie budowanie narracji. Dodatkowo warto też budować takie zdania, które budują pytania w głowie odbiorcy i on wtedy się musi zastanawiać i wtedy tak naprawdę prezentacja nie jest monologiem, tylko jest dialogiem. Podam taki przykład. Przykład, uwaga, idzie przykład. Na całym świecie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, od 7 do 8 lat. To jest bardzo duża różnica. Na całym świecie, poza jednym miejscem. W tym jednym miejscu mężczyźni żyją nie tylko tak samo długo jak kobiety, ale jest jeszcze tam 10 razy więcej stulatków niż w Stanach Zjednoczonych i 6 razy więcej niż w pobliskich Włoszech. To miejsce to... No i teraz takie tak zbudowane zdania cały czas podnoszą pytania. I co więcej, tam jest jeszcze taki zabieg, że jak powiedziałem o tych Stanach Zjednoczonych, to część osób myśli sobie o Japonii. A potem się mówi, że to są 6 razy więcej niż w pobliskich Włoszech. I wtedy z kolei mówią, okej, no to nie Japonia, czyli muszę słuchać dalej. Czyli to jest takie budowanie narracji. Oczywiście nie przesadnie, bo to nie chodzi o to, żeby przez cały czas...
Wykończyć go
zupełnie. Ale to jest tak, jak mówi Malcolm Gladwell, którego uwielbiam, jeśli chodzi o budowanie narracji. Dawać ludziom jednak trochę puzli, tak, żeby nie sprzedawać im wszystkiego od razu. Tak samo jak nie sprzedawać im od razu wszystkiego za pomocą agendy. Agenda sama w sobie nie jest zła, ale jeśli powiemy bardzo szczegółowo, o czym będziemy mówili...
To po co będziemy mówić? Tak jak w radiu, za chwilę zadam ci pytanie o tym. Za chwilę przejdziemy do tak zwanego pitchingu, czyli zapowiedzianego już, czyli będzie o tym, jak dobrze, sprawnie prezentować się biznes.
Super.
Sukces pisany szminką w Team EZ. Zaprasza Olga Kozierowska.
Piotrze, niedługo w Gdańsku, czy też w ogóle w Trójmieście będziesz występował na InfoShare i tam będziesz mówił o pitchingu. Tam oczywiście będzie grupa duża tak zwanych startupowców, która będzie chciała skorzystać z twojej wiedzy, ale ten pitching to nie tylko dla startupów, to jest także część prezentacji biznesowych, sprzedażowych i właściwie bardzo istotna kompetencja w dzisiejszym świecie, w którym każdy się spieszy.
Ja tak żartuję trochę, że czasem to jest taka kompetencja, żeby szybko komuś sprzedać jakąkolwiek ideę, bo szybko sprzedają idee dziennikarze podczas spotkań redakcyjnych w redakcjach prasowych. Sprzedają szybko swoje pomysły startupowcy właśnie podczas takich imprez jak InfoShare. Sprzedajemy czasami nawet pomysł komuś, żeby gdzieś pojechać. No i trzeba teraz wiedzieć, jak to zrobić. No i przede wszystkim trzeba najpierw ustalić znowu, dlaczego to, o czym my mówimy, będzie ważne dla tej osoby. I tutaj, jak mowa o pitchingu, to ja najczęściej mówię do startupowców tak, pamiętajcie, ludzie reagują bardzo szybko na dwie rzeczy. Szanse i zagrożenia. Bo tak jest zbudowany nasz mózg, takie są jego ewolucyjne funkcje. No i tak, na zagrożenia bardziej, nawet je częściej wyolbrzymiamy, natomiast wtedy bardzo często pojawiają się u nas takie systemy, że trochę gorzej przyswajamy informację z kolei dalszą, więc też nie ma co zaczynać swojego pitchowania od odstraszenia ludzi strasznie. Lepiej jest pokazać, że jest jakaś szansa, czyli że gdzieś na przykład na świecie pojawia się jakaś potężna zmiana i ci, którzy tę zmianę dostrzegą, to będą zwycięzcami, a ci, którzy ją przegapią, totalnie, zupełnie nie będą zwycięzcami i tak dalej. Więc to jest pokazywanie szansy. Czasami szansa może być wyrażona w bardzo prostym zdaniu, jak kilkanaście miesięcy temu. Jeden z młodych ludzi, z którym pracowałem, powiedział mi takie zwykłe, proste zdanie, że 3 lata temu kupiłem bitcoiny za $16, wczoraj sprzedałem je za $16,000. To jest proste zdanie, ale od razu buduje jakąś szansę. Albo takie zwykłe, proste zdanie pod tytułem 400 godzin materiału wideo jest uploadowane na YouTube'a w każdej minucie, jest wrzucane na YouTube w każdej minucie. To jest liczba, która wzrosła 4-krotnie w ciągu ostatnich 3 lat. W tym samym czasie na potrzeby telewizji i filmu produkowane jest 3,5 tysiąca godzin filmu. I wszystkie te materiały potrzebują muzyki ilustracyjnej. Ale porozmawiajcie z kimś, kto szuka muzyki i powie wam, że to jest problem. I w tych prostych zdaniach ja pokazałem, że jest jakiś rynek, no jakaś tendencja.
De facto pokazałeś jakieś wyzwanie i od razu...
I że jest jakieś wyzwanie.
Wyzwanie, szanse w jednym i rozwiązanie.
Tak, i tutaj jest to oczywiście to, i dlatego trzeba, tylko że też te zdania trzeba zaprojektować. Te, które ja teraz rzucam, to nie są takie, że ktoś po prostu wyszedł i pomyślał sobie, a wiem coś tak o moim powiem. Rozwiązaniu, to coś powiem. Mm-hmm. Bo niestety wtedy to zawsze jest coś, a nie to coś, co ma być konkretnie powiedziane. Trzeba zawsze zbudować we wstępie, obojętnie czy mamy 3 minuty, czy mamy 1 minutę, to wstęp sprawia, że budujemy taką mapę, taki kontekst, na którym coś się dzieje. Najczęściej jest to jakaś, w przypadku biznesu jest najczęściej jakaś zmiana, jakaś szansa rynkowa, coś, co się zadziało, jakiś trend, coś, co warto wykorzystać. W przypadku oczywiście wyjazdu na wycieczkę, to trzeba inaczej zbudować ten kontekst, że po prostu jest coś niesamowitego, co się tam dzieje. I dopiero potem pokazać rozwiązanie. Najczęstszym błędem startupów, z którymi pracuję, jest to, że się tak nie mogą doczekać, żeby powiedzieć o rozwiązaniu, że zapominają o kontekście. Każde rozwiązanie potrzebuje kontekstu, żeby inwestor na przykład, albo jury w konkursie takim jak InfoShare, zrozumiało, dlaczego to rozwiązanie w tym konkretnym kontekście będzie miało sens. Dla inwestora to musi być w ogóle szerszy kontekst, bo on patrzy na jedną rzecz, na zwrot z inwestycji. Inwestowanie w startupy jest w ogóle bardzo ryzykowną zabawą, ale gdzieś tam inwestorzy chcą w nie inwestować. I patrzą sobie przez pryzmat, jaki jest zwrot z inwestycji. Patrzą przez pryzmat rynku, na jakim rynku będzie to rozwiązanie. Czy ten rynek jest fajny, niefajny, niszowy, rozwijający się, obiecujący. Patrzą przez pryzmat produktu, patrzą przez pryzmat zespołu i to też jest bardzo ważne, bo czasami my nie potrafimy nawet dobrze opowiedzieć o swoim zespole. Mówimy, że ktoś tam ma doktorat, że tutaj jest jakiś profesor, że tutaj jest ktoś, kto ma pracował tu czy tam, a nie mówimy o takich kluczowych kompetencjach, czyli nie pokazujemy naszych możliwości, tylko pokazujemy nasze stanowiska. I to też na przykład ja bardzo często podkreślam ludziom, mów jaką wartość komuś dajesz, a nie mów, jakie masz stanowisko pracy.
Ja bardzo to jest bardzo trudne.
No wiem, że to jest trudne, ale na przykład zrobić sobie, pomagam X robić Y. Ja sobie tak zbudowałem, mówię, pomagam firmom projektować i szlifować komunikację. I to jest moje. Jak idę do startupów, to mówię, pomagam startupom. Jak mówię do menedżerów, to mówię, pomagam menedżerom projektować i szlifować komunikację, komunikaty. Zrobić sobie takie, pomagam X robić Y i już
to
będzie trochę prościej.
To też się przyda, jak będziecie planowali strategię swojej marki, czyli ja marka właśnie. Tak, to jest kolejna rzecz.
Dokładnie.
Ja bardzo zachęcam, ponieważ ja sama czytam bloga Piotra Budzkiego, zachęcam zatem, żebyście też zajrzeli, no i kto się spieszy, żeby się przeszkolić u Piotra, to InfoShare.
Tak, InfoShare będzie fajnie.
Bardzo dziękuję, Piotr Budzki był.
Pięknie, dziękuję.
Sukces pisany szminką w Teamie Z. Zaprasza Olga Kozierowska.